Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Almighty Dollar, 5 Pence Years of the World's Most Powerful Money to książka z pogranicza historii gospodarczej, historii pieniądza i współczesnej analizy finansowej. Brendan Greeley, wieloletni dziennikarz zajmujący się polityką ekonomiczną, podważa proste przekonanie, że dolar jest wyłącznie amerykańskim wynalazkiem i narzędziem w pełni kontrolowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pokazuje zamiast tego długą drogę idei dolara. Od srebrnych talarów bitych w Europie Środkowej, przez handel atlantycki i kolonialne eksperymenty z papierowym pieniądzem po bankowość. Obligacje skarbowe oraz globalną rolę współczesnej waluty USA. Głównym celem książki jest wyjaśnienie, że pieniądz nie jest ani neutralnym przedmiotem, ani prostym rozkazem państwa. Jego wartość zależy od instytucji, zaufania, sieci handlowych, kredytu i politycznych decyzji, których skutki są nierówno rozłożone. Greeley łączy szeroką perspektywę 5 stuleci z pytaniami ważnymi dla obecnych posiadaczy kont bankowych, kredytobiorców i obserwatorów światowej gospodarki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dolar wywodzi się z europejskiego talara, a nie z narodzin Stanów Zjednoczonych. Najbardziej charakterystyczną tezą książki jest rozdzielenie historii dolara od historii państwa amerykańskiego. Greeley cofa początek opowieści do srebrnych kopalń w Joachimsthalu na terenie dzisiejszych Czech, gdzie na początku XIX wieku bito talary. Sama nazwa dolara wywodzi się z tej europejskiej tradycji monetarnej. Nie chodzi przy tym o językową ciekawostkę, lecz o zmianę perspektywy. Zanim Stany Zjednoczone przyjęły dolara jako nazwę własnej waluty, duże srebrne monety były już rozpoznawalnym środkiem rozliczeń w handlu ponad granicami. Ich znaczenie wynikało z jakości kruszcu, przewidywalnej wagi oraz akceptacji przez kupców, a nie z siły jednego nowoczesnego narodu. Książka przypomina też, że wydobycie srebra nie gwarantowało dobrobytu tym, którzy pracowali w kopalniach. Między produkcją pieniądza a korzyściami z jego obiegu od początku istniała nierówność. Ten wątek osłabia wygodną narrację, według której silna waluta automatycznie oznacza powszechne powodzenie gospodarcze. Dolar jest tu przedstawiony jako produkt historycznych sieci wymiany, pracy, przemocy i zaufania. Ameryka przejęła nazwę oraz potężne dziedzictwo obiegu pieniężnego, lecz nie stworzyła od zera warunków, które uczyniły tę jednostkę wiarygodną. Po drugie, globalna dominacja dolara nie oznacza pełnej amerykańskiej kontroli nad walutą. Greeley analizuje paradoks, który jest kluczowy dla zrozumienia dzisiejszego systemu finansowego. Dolar pozostaje podstawową walutą wielu kontraktów międzynarodowych, rezerw banków centralnych i rynków długu, ale jego zasięg wykracza poza bezpośrednie decyzje władz USA. Waluta funkcjonuje w globalnych bankach, firmach, portach, funduszach i umowach handlowych. Jej użycie zależy od tego, czy uczestnicy rynku uznają ją za wygodny, płynny i względnie bezpieczny sposób rozliczeń. Państwo amerykańskie ma ogromny wpływ na warunki tego systemu, zwłaszcza przez politykę pieniężną, regulacje oraz rynek obligacji skarbowych. Autor przekonuje jednak, że wpływ nie jest równoznaczny z suwerennością absolutną. Historia pokazuje, że waluty zdobywały znaczenie dzięki praktyce handlowej i potrzebom zagranicznych użytkowników, nieraz szybciej, niż rządy potrafiły zrozumieć konsekwencje tego procesu. Po II wojnie światowej międzynarodowa rola dolara rosła, również za sprawą instytucji finansowych działających poza USA. To ważna korekta narracji o walucie jako prostym instrumencie narodowej dominacji. Książka nie neguje amerykańskiej potęgi, lecz pokazuje jej ograniczenia. Globalna pozycja dolara daje przywileje, ale tworzy też zależność od zagranicznego popytu, stabilności rynków i zaufania, którego nie można po prostu zadekretować. Po trzecie, pieniądz ma zmienną postać, lecz zawsze rozdziela władzę i koszty. Autor odrzuca zbyt proste definicje pieniądza, zarówno te skupione wyłącznie na kruszcu, jak i te traktujące współczesną walutę jedynie jako pieniądz emitowany przez państwo. W kolejnych epokach dolar występuje jako srebrna moneta, papierowy banknot, zapis długu, kredyt bankowy i jednostka rozliczeniowa. Te formy mogą wyglądać bardzo różnie, ale każda wymaga zasad określających, kto może emitować pieniądz, kto ma dostęp do kredytu, jakie zobowiązania są honorowane oraz kto ponosi straty w kryzysie. Dlatego Greeley ujmuje pieniądz jako zjawisko nieuchronnie polityczne. Decyzja o tym, które banknoty są ważne, jak ratować banki lub komu udzielać płynności, nie jest technicznym detalem bez społecznych konsekwencji. zwykle wzmacnia jedne grupy, a osłabia inne. Historyczne przykłady, od problemów imperium opartego na srebrze po lokalne środki płatnicze w czasach wielkiego kryzysu, ilustrują, że pieniądz jest odpowiedzią na konkretne napięcia gospodarcze, nie stanowi stabilnej rzeczy o niezmiennej naturze, zmienia się wraz z instytucjami i relacjami siły. Ta perspektywa pomaga ostrożniej oceniać współczesne spory o inflację, waluty cyfrowe czy niezależność banków centralnych. Najpierw warto pytać, jak działa mechanizm i dla kogo, zamiast zakładać, że istnieje jedna czysta, apolityczna forma pieniądza. Po czwarte, banki tworzą większość pieniądza, dlatego regulacje są częścią jego wiarygodności. Druga ważna warstwa książki dotyczy praktycznego działania bankowości. Grell zwraca uwagę, że większość pieniądza używanego na co dzień nie krąży jako gotówka emitowana przez bank centralny. Istnieje przede wszystkim jako saldo na rachunkach banków komercyjnych. Gdy ludzie otrzymują wypłatę, spłacają kredyt, wykonują przelew lub płacą kartą, zwykle korzystają z zapisów w systemie bankowym. Ta obserwacja prowadzi do istotnego wniosku: stabilność pieniądza zależy nie tylko od symbolu państwowego na banknocie, lecz również od kondycji instytucji prywatnych prowadzących rachunki i udzielających kredytu. Historyczne bankructwa banków, między innymi w XIX-wiecznym Nowym Orleanie, pokazują, jak szybko zaufanie do zapisów pieniężnych może zniknąć. Regulacje kapitałowe, nadzór, ubezpieczenie depozytów oraz mechanizmy wsparcia płynności nie są więc dodatkiem do systemu monetarnego. Są warunkami, dzięki którym pieniądz bankowy może być traktowany jako bezpieczny. Książka podważa także język, który przeciwstawia rzekomo sztuczny pieniądz państwowy realnemu pieniądzowi. Współczesna wartość pieniądza wynika z całego układu prawnego i instytucjonalnego. Pomijanie tego faktu może prowadzić do błędnego przekonania, że deregulacja jest neutralna. W rzeczywistości zmienia ona ryzyko ponoszone przez deponentów, podatników i gospodarkę jako całość. Na koniec, od kolonialnego papieru do lokalnych walut kryzysowych. Historia pokazuje potrzebę elastycznych rozliczeń, szeroki zakres chronologiczny pozwala Grellowi pokazać, że społeczeństwa wielokrotnie improwizowały, gdy oficjalny pieniądz nie odpowiadał potrzebom handlu i codziennego życia. W kolonialnej Ameryce brak wystarczającej ilości monet sprzyjał używaniu zagranicznych walut, kredytu, weksli i papierowych emisji. Powstanie amerykańskich papierowych dolarów nie było zatem prostym momentem narodzin jednolitego systemu, lecz próbą uporządkowania złożonej rzeczywistości płatności. Podobnie w okresie wielkiego kryzysu niektóre lokalne społeczności tworzyły własne środki rozliczeniowe, ponieważ zwykły obieg pieniądza i kredytu przestawał działać sprawnie. Przykład Hawarden w stanie Iowa służy jako ilustracja problemu, a nie jako gotowy model dla współczesności. Lokalna waluta może ułatwić wymianę w ograniczonych warunkach, ale nie zastąpi szerokiego zaufania, infrastruktury bankowej ani stabilnego systemu rozliczeń. Autor wykorzystuje takie epizody, by wykazać, że pieniądz powstaje z praktycznej potrzeby koordynacji wymiany. Równocześnie ostrzega przed romantyzowaniem alternatyw. Różnorodność form płatności może być użyteczna, lecz rodzi problemy z wymienialnością, wiarygodnością i skalą. W efekcie książka zachęca do patrzenia na nowe instrumenty, w tym waluty cyfrowe, przez pryzmat dawnych pytań, kto je obsługuje, co gwarantuje ich wartość i czy będą działały wtedy, gdy zaufanie jest najsłabsze. Podsumowując, książka będzie wartościowa dla czytelników historii gospodarczej, finansów i polityki międzynarodowej, ale nie wymaga wcześniejszego przygotowania akademickiego. Skorzystają z niej szczególnie osoby, które chcą lepiej rozumieć, dlaczego kurs dolara, kondycja banków, obligacje państwowe i decyzje banków centralnych mają znaczenie także poza Stanami Zjednoczonymi. Dla polskiego odbiorcy perspektywa Grelleya może być użyteczna jako przypomnienie, że waluty funkcjonują w sieciach handlowych, politycznych i instytucjonalnych, a nie tylko w granicach państw. Pomaga też ostrożnie interpretować publiczne spory o suwerenność monetarną, inflację oraz bezpieczeństwo oszczędności. The Almighty Dollar wyróżnia się na tle typowych książek o dolarze tym, że nie zaczyna od amerykańskiej rewolucji ani nie ogranicza się do historii rezerwy federalnej. Łączy początki europejskiego talara, gospodarkę srebra, kolonialny eksperyment papierowy, kryzysy bankowe i współczesną globalną finansjerę. Dzięki temu nie przedstawia dominacji dolara jako naturalnego efektu amerykańskiej potęgi. Traktuje ją jako historyczny rezultat zaufania, infrastruktury, kredytu i interesów, który pozostaje trwały, ale nie jest automatyczny. Największą korzyścią intelektualną z lektury jest zrozumienie, że pieniądz to zarazem narzędzie codziennych płatności, zapis zobowiązań i pole konfliktu o to, kto otrzymuje ochronę oraz dostęp do kapitału. To pozycja dla osób szukających analizy mechanizmów, a nie prostego przewodnika po inwestowaniu lub kroniki wielkich polityków. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brendan Gray-Ellay, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.